Witam na antenie naszego pierwszego gościa. Jest nim pan profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z KUL-u. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze. Witamy serdecznie w Radiu Maryja. Panie profesorze, drodzy państwo, porozmawiajmy na początek o roszadach, nazwijmy to tak, nie wiem, powyborczych czy przedwyborczych. Trudno to nazwać, ponieważ mamy taki teren, czas pomiędzy. Panie profesorze, dzisiejsze spotkanie Rad Krajowych PO i Nowoczesnej, decyzja o wspólnym klubie, list, jakoś w trochę ultimatum, jak to nazwać inaczej, SLD do działaczy Wiosny, wróćcie do nas, przyjdźmy razem, działajmy razem. No i dylematy być albo nie być PSL-u, mówią różni eksperci, partia na schyłku, schyłkowa na swoim etapie rozwoju. Spróbujmy to może ogarnąć okiem fachowca, nieco tak na zimno, z dystansu. Panie profesorze, bardzo proszę.
No to trudno jakby nie mieć wrażenia, że mimo wszystko, mimo przegranych wyborów, szeroko pojęta opozycja nie ma zupełnie pomysłu na to, co dalej. Przygotowanie do wyborów jesiennych, no kluczowych w tym momencie, jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej obóz Zjednoczonej Prawicy zdobędzie władzę i zbliży się bądź osiągnie większość pozwalającą na zmianę konstytucji, to będziemy mieli bardzo interesującą, ciekawą sytuację na wzór tego, co się dzieje na Węgrzech, czyli siłę polityczną, która no, może przejąć władzę na długi, długi czas. Widać, że opozycja nie ma zupełnie pomysłu, co z tym fantem zrobić. Niektórzy działacze są zadowoleni tym, że dostali taką, a nie inną ofertę i sojusz Brukseli. I rzeczywiście podejrzewam, że sprawy krajowe ich w tym momencie już zupełnie nie interesują. Natomiast ci, którzy pozostali, czy ich gremia decydujące, to jest brak zupełnie jakby świadomości, brak zupełnie pomysłu na to, co zrobić w ciągu tych kilku miesięcy, jakich pozostały do wyborów. Dlatego, że te ruchy, no co to znaczy, że Platforma jednoczy się z Nowoczesną? No Nowoczesna de facto nie istnieje. Nie istnieje. To jest już coś, co ma poparcie śladowe, albo w ogóle go nie ma.
Zacieśnienie współpracy nie jednoczy się gwoli ścisłości, żeby potem...
To są różne
eufemizmy.
Tutaj eufemizmy, które oznaczają, że wielka siła polityczna, bo jednak mimo wszystko Platforma pozostaje partią z dużym poparciem społecznym, wielka siła polityczna no, kończy jakby rozdział istnienia czegoś, co powstało w atmosferze nadziei, w atmosferze tego, że no, może coś zaznaczyć. Mówiło się swego czasu o Ryszardzie Petru jako kandydacie na urząd premiera rządu Rzeczypospolitej, co dzisiaj wydaje się śmieszne. No, w każdym razie pewien byt kończy swoją działalność i jakby to jest jasne. Z drugiej strony no, te wszystkie apele SLD do Wiosny to też jest jakby niezrozumienie rzeczywistości. Wiosna jest projektem, który zabłysnął i dosyć szybko się skończy, dlatego że no, widać po postawie lidera, że tutaj nie chodziło o politykę, tu chyba chodziło po pierwsze o ideologię, po drugie o jakby zaspokojenie własnych pragnień i marzeń. A z trzeciej strony mamy PSL, który jest pewnym paradoksem. Jest jedyną demokratyczną dzisiaj partią Rzeczypospolitej, ale z drugiej strony też nie ma zupełnie pomysłu, bo jego osadzenie się swego czasu w tych sytuacjach gminnych, powiatowych dzisiaj się kończy. PiS zdobywa władzę także na poziomie powiatów i gmin, przejmuje elektorat PSL-u, więc mamy tutaj sytuację, gdzie nie ma żadnego pomysłu na przyszłość i to jest takie miotanie się od skrajności w skrajność,
a pomysłu
idei nie ma.
Czy panie profesorze, fakt, jak to też mówią różni komentatorzy, że opozycja obecna jakoś tak się ukierunkowuje na, powiedzmy tak kolokwialnie, na opanowanie bardziej Senatu, czy to nie jest jakieś gdzieś z tyłu głowy zakładanie jednak przegranych tych wyborów i potem możliwość pewnej obstrukcji wobec rządzących po jesiennych wyborach?
Ojcze, to nie ma żadnej możliwości obstrukcji, dlatego że jeżeli PiS miałby większość w Sejmie, a pewnie będzie miał, być może nawet taką kwalifikowaną, która może skutkować zmianami konstytucji, to Senat tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, dlatego że Senat jest, proszę ojca i proszę państwa, ciałem, które Sejm może przegłosować w każdy dowolny, żądany sposób, dlatego że nawet jeżeli Senat coś zakwestionuje, to najprawdopodobniej PiS będzie miał prezydenta, dlatego że nie ma konkurencji. Pan prezydent Andrzej Duda w wyborach przyszłych nie ma żadnej konkurencji. A jeżeli PiS będzie miał większość parlamentarną w Sejmie, to poprawki Senatu po prostu odrzuci. Także nastawianie się na przejęcie Senatu jest przyznaniem się do całkowitej, zupełnej klęski. To nie ma żadnego znaczenia. Nawet jeżeli opozycja miałaby 100% w Senacie, to nie ma to najmniejszego znaczenia dla życia politycznego w Polsce.
Czy ten apel, o którym też mówi się, apel do samorządowców Platformy Obywatelskiej o kandydowanie do Senatu właśnie, ale mi chodzi bardziej ten wątek samorządowy teraz chciałbym dotknąć. Tak. Czy to nie jest troszkę powrót opozycji na teren, gdzie czuje się pewnie, na ten poziom samorządowy i przekucie wyborów parlamentarnych, coś, uczynienie z tego quasi wyborów samorządowych. Jakoś tak, czy to tym nie trąci nieco?
Powiem w ten sposób. PiS, miałem wrażenie, że troszeczkę samorządy sobie swego czasu odpuścił, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość obawiało się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast teraz widzi, jaką jest siłą, jaką jest potęgą i nie sądzę, żeby poszedł tą samą drogą i nie sądzę, żeby odpuścił sobie samorządy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, upolitycznienie samorządów jeszcze większe niż dzisiaj, a może bardzo źle nastroić tych wyborców, którzy głosowali w wyborach samorządowych, na przykład na kandydatów PO, bądź zbliżonych do PO, bądź zbliżonych do szeroko pojętej opozycji. Dlatego, że to jednak ma swoją specyfikę. Czym innym jest rzeczywistość miejska, czym innym jest odpowiedzialność i ogląd z pozycji tego, który wybiera do Parlamentu Krajowego. Więc to może być naprawdę zła karta, ale to mam takie wrażenie, że opozycja teraz odwołuje się do każdej karty, uważa, że każdą kartą musi zagrać, ale to jest też pewne ryzyko, dlatego że jeżeli te karty się zgrają, to już nie ma żadnej nadziei dla opozycji, także nie wiem. No widzę, że i ta koncepcja senacka, i ta koncepcja samorządowa to jest po prostu rozpaczliwe szukanie jakiegoś remedium na PiS, na Zjednoczoną Prawicę, ale coś mi się wydaje, że to nie jest ta droga.
No w tej chwili opozycja, zjednoczona opozycja idzie do wyboru, tak się wydaje przynajmniej pod tym hasłem, ponieważ dopiero ma być program dopiero w sierpniu ogłoszony, ale tak na ile się dzisiaj wydaje. Idzie pod hasłem obrony samorządów. To jest ten teren, na którym czuje się silniejsza i czy to może stać się takim tym pasem transmisyjnym, kluczem do sukcesu w wyborach jesiennych?
Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było kluczowe hasło, dlatego że każdy rozsądny człowiek, a mimo wszystko w Polsce są rozsądni ludzie, widzi, że samorząd nie jest w niczym zagrożony pod rządami PiS-u, przynajmniej nie jest tak zagrożony jak pod rządami Platformy Obywatelskiej. Po prostu samorząd działa w oparciu o ustawę, o pewien obyczaj i on sobie funkcjonuje. Z drugiej strony wydaje mi się, że to będzie próba połączenia jednak tych haseł samorządowych z tym innym skrętem ideologicznym, jaki Platforma, czy generalnie opozycja dokonała w kierunku zmian obyczajowych, tej inżynierii społecznej, ale połączenie tych dwóch rzeczy nie da sukcesu. Nie jestem o tym przekonany, że trwanie w tym zwrocie, który jest, a widać, że trwają, plus te sprawy samorządowe, żeby to dało jakiś sukces, dlatego że Polacy jednak mimo wszystko w swojej masie chcą być normalni, tęsknią do normalności i tutaj się nie da ugrać. Poza tym czas jest nieszczęśliwy dla opozycji. Zaczyna się okres urlopowy, okres wakacyjny. Kampania, jeżeli wybory rzeczywiście będą w październiku, kampania będzie bardzo krótka. Tego się nie da przełożyć na sukces. Ileż można iść, korzystać z różnych tragicznych wydarzeń, czy z jakiejś takiej opinii. To zostanie zweryfikowane. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze się przygotuje do tych wyborów październikowych. I no mówię, nie ma idei, nie ma pomysłu. Wydaje mi się, że to zakończy się po prostu klęską.
A jaką przyszłość pan wróży dla PSL-u, jeśli się możemy o takie jakieś projekcje pokusić?
Ta partia zaplątała się w jakieś dziwne sytuacje. Ta partia nie potrafi sobie z tym poradzić. Ta dyskusja, która rozgorzała gdzieś tam w kuluarach PSL-owskich, pokazuje, że nie ma też tego pomysłu, nie ma przede wszystkim jakby wizji, czym PSL ma być w przyszłości. Kiedyś mówiło się o reprezentowaniu sporej jednak części społeczeństwa, dlatego że ludność związana z rolnictwem, z wsią, to jednak jest spory segment naszego społeczeństwa, ale dzisiaj PiS przejął tę rolę. Wydaje się, że PSL jest skazany jednak na marginalizację, a być może i w jakiejś takiej przyszłości na po prostu unicestwienie, dlatego że jego rola społeczna się powoli kończy, a fakt, że wybory samorządowe, że stanęła po złej stronie, że nie poszła z PiS-em do wyborów samorządowych i po prostu ludzie PSL-u nie są obecni w gminach, powiatach, województwach, nie daje tej partii jakiegokolwiek sukcesu. Poza tym widzimy też, że to jest partia niestety nieokreślona kulturowo, dlatego że to przejście na tą ciemną stronę mocy pokazuje, że twierdzenie o PSL-u jako partii konserwatywnej nie ma żadnego odbicia rzeczywistości. To nie jest partia konserwatywna. To jest partia ludzi, którzy byli przyzwyczajeni do sprawowania władzy, ale tam, gdzie ta władza nie była tak spektakularna, na tym poziomie niższym, gminy, powiaty, województwa, i wybicie ich z tego rytmu pokazuje, że oni tak naprawdę są bezradni. Oni są jeszcze bardziej bezradni niż Platforma Obywatelska czy przystawki Platformy Obywatelskiej.
Czy to nie jest jakieś może też odklejenie się elit PSL-u od grona członków tych z terenu, mam na myśli? Czy tutaj może takie bardziej zjawisko nie zachodzi?
Nie do końca, dlatego że wieś się jednak bardzo zmieniła i taki stereotyp, jaki ma przeciętny mieszkaniec miasta o wsi polskiej, o tym, że ona jest konserwatywna, obyczajowo, że ona jest taka katolicka, to niestety nie jest już dobra diagnoza, dlatego że wieś zmieniła się, młode pokolenie ludzi mieszkających na wsi nie jest konserwatywne, nie jest obyczajowo tradycyjne. Ona jest po prostu takie jak większość młodzieży dzisiaj niestety w Polsce. A pamiętajmy, że co wybory, to jednak paręset tysięcy ludzi wchodzi, nowych ludzi, obywateli, którzy nabierają prawa wyborcze, wchodzi do tego banku głosowań. I szukanie tam konserwatyzmu jest trudne i tej takiej tradycyjnej obyczajowości. I to nie jest problem odklejenia się elit PSL-owskich od tak zwanych dołów partyjnych, ale to jest problem w ogóle zmian obyczajowych w tym segmencie naszych obywateli. I taka partia jak PSL tam po prostu nie ma chyba już teraz czego szukać. Natomiast jeżeli przejdzie na te pozycje ideologiczne, to nie będzie się niczym różniła od innych, od Wiosny, od SLD, od tego typu, od Razem. Także to jest problem dla tej partii, ale nie ma ona pomysłu.
Czyli te głosy, o których się słyszy tu i ówdzie, chociaż rzecznik PSL-u zaprzecza, mianowicie o ewentualnej koalicji PSL-u z PiS-em, to raczej należy włożyć między jednak bajki. Leszek Miller mówi, że jest to możliwe. Rzecznik PSL-u mówi, że nie ma woli ani chęci takiego kroku.
Ja bym się nie przejmował, co mówi Leszek Miller, dlatego że to jest w ogóle paradoks PiS-owi, że ten człowiek jest jeszcze nie w polityce, jeszcze został na dodatek europosłem. To jest taki chichot okrągłego stołu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no wydaje mi się, że bardziej bym się trzymał tego, co mówią działacze PSL-owscy, bo oni mają świadomość, że jeżeli przejdą, jeżeli zwiążą się z PiS-em, to po prostu przestaną egzystować, przestaną istnieć. Być może część z nich, mówiąc kolokwialnie, załapie się w tym terenie i będzie pełniła jakieś urzędy i godności, będzie czerpała z tego jakieś pożytki. Natomiast PSL jako taki po prostu przestanie się istnieć, rozmyje się w PiS-ie i to jest kwestia kilkunastu lat, więc raczej bym słuchał tego, co mówią PSL-owcy, że ta koalicja z PiS-em jak na razie jest niemożliwa.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, taki trochę na zimno bardziej, właśnie tego na myśli też, czy nieraz potrzeba takiego właśnie dystansu.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był, przypomnę, pan profesor Andrzej Gill, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.